Polskie Radio Rzeszów.
Jest kwadrans po godzinie 12. Witam Państwa przy mikrofonie Iwona Piętak. Co tydzień o tej porze na naszej antenie spotykają się politycy i komentują najważniejsze wydarzenia polskiego życia publicznego. A dzisiaj program bez udziału polityków, chociaż o sprawach, w których wiele zależy od decyzji polityków. Program emitowany jest z siedziby Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Tu ukłon w stronę naszego gospodarza. Rozpoczynamy debatę poświęconą sprawom szkolnictwa wyższego. Proszę Państwa, reforma stała się faktem. Większość przepisów weszła w życie z dniem 1 października, a następne regulacje przez kolejne 2 lata będą wchodzić w życie. Czy to są dobre zmiany? To skomentują na naszej antenie przedstawiciele rzeszowskich uczelni, których teraz przedstawię. Profesor Jerzy Posłuszny, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
Dzień dobry, witam.
Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor Czesław Puchalski.
Dzień dobry.
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania, dr Krzysztof Kaszuba.
Dzień dobry.
Jest z nami również prorektor Politechniki Rzeszowskiej, profesor Jacek Kluska.
Dzień dobry.
A rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentuje dr Andrzej Kiebała.
Dzień dobry.
Informacja dla radiosłuchaczy. Państwo mogą wziąć telefoniczny udział w dyskusji, wyrażając swoją opinię lub zadając pytanie gościom programu. Telefon do Polskiego Radia Rzeszów 17 i 7 dwójek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powiedział pod koniec października tego roku podczas uroczystości wręczania nominacji profesorskich, że polską naukę i szkolnictwo wyższe czeka trudna konkurencja z instytucjami międzynarodowymi. Trzeba odwagi, żeby stawić jej czoła, tak mówił prezydent Komorowski. Czy nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym to jest dobry oręż do tego, by udanie konkurować z Zachodem? Panowie?
Otóż
rektor Jerzy Posłuszny.
Wejście w życie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym zarówno w tym zakresie, jak i w innych kwestiach jest moim zdaniem krokiem w dobrym kierunku. Przede wszystkim nowa ustawa czy nowelizacja wprowadza nowe instytucje, które mają spowodować, że nasza nauka będzie, no powiedzmy sobie wprost, doganiać Europę i świat, dlatego że nasze możliwości są ogromne, tylko jest kwestia zorganizowania tych możliwości i kwestia dofinansowania, aby te możliwości były wykorzystywane.
Może jakiś konkret, panie profesorze, no jakie
właśnie
instytucje?
Dlatego powstają krajowe naukowe ośrodki wiodące. One będą polegały na tym, że zostaną wyselekcjonowane najlepsze jednostki organizacyjne, uczelnie czy centra naukowe, krótko mówiąc wydziały czy centra naukowe, które będą szczególnie dotowane za swoje osiągnięcia i które właśnie mają być najpierw taką wizytówką naszej nauki, a później ciągnąć jakby pozostałe ośrodki właśnie, aby ten poziom naukowy w naszym kraju rósł. I wydaje się, że jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Druga kwestia, którą wprowadza nowelizacja, to jest porządkowanie spraw personalnych, dlatego że ograniczenie wieloetatowości spowoduje, że część kadry może wreszcie zacznie wykorzystywać swój intelekt, swoje możliwości intelektualne nie tylko na dydaktykę, ale i na naukę, na rozszerzanie badań naukowych.
To zatrzymajmy się na moment przy tych ośrodkach wiodących, bo słychać opinię, że to może spowodować z kolei degradację tych ośrodków, które nie będą dopieszczane przez budżet państwa.
Ale sądzę, że
prorektor Politechniki
tutaj
Rzeszowskiej.
Nie ma wyjścia, dlatego że jak pan rektor słusznie zauważył, na pewno kwestia finansowa jest tutaj niebagatelna. 4 krajowe naukowe ośrodki wiodące otrzymają co najmniej 10 milionów więcej przez okres 5 lat i będą miały pierwszeństwo w bieganiu się o środki budżetowe i unijne, finansowanie inwestycji, aparatury badawczej itd.
No ja się cieszę, że panowie tak oceniają te zmiany w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Cieszę się niejako w cudzysłowie w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale krytycy tej nowelizacji, czy w ogóle zmian, jakie są wprowadzane w ostatnich latach w ustawie o szkolnictwie wyższym, mówią, że właściwie to są kosmetyczne zmiany jednak mimo wszystko, że właściwie chodziłoby o przebudowę całego systemu. Panowie, jak na to się zapatrują?
Należy jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć, że
Znacznie jest uproszczona ścieżka kariery naukowej.
Pan profesor Czesław Puchalski, prorektor
Uniwersytetu. Która zdobywanie stopni, tytułów przyspieszy znacznie. Ta droga zostanie mocno skrócona. Druga rzecz w tej ustawie to jest sprawa zbliżenia do praktyki. Programy i studenci, no i kadra musi w większym stopniu wiązać się z praktyką. No i tutaj osiąganie określonych efektów na rzecz przedsiębiorstw, ta ustawa daje takie możliwości promowania. No i myślę, że to będzie bardzo silny akcent w kierunku takim, żeby uczelnie rozwijały to zaplecze innowacyjne, które no jest szansą dla polskiej nauki, no po to, żeby dźwignąć tą polską naukę, po to, żeby były konkretne efekty. Po to, żeby prace nie powstawały tylko na półkę, tylko powstawały konkretne rozwiązania techniczne, technologiczne, które znajdą zastosowanie.
Doktor Andrzej Kiepała z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania prosi o głos.
Ja niestety się z panem rektorem nie zgodzę, jeżeli chodzi o model kariery naukowej, dlatego że w przewodach czy w postępowaniach o uzyskanie stopnia doktora tak naprawdę bardzo niewiele się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o habilitację, to proszę zwrócić uwagę, że w rzeczywistości jedyny warunek formalny, który odpadł, to jest kolokwium habilitacyjne. Cała reszta pozostała. Co prawda mówi się, że nie ma rozprawy habilitacyjnej, tylko trzeba się wykazać osiągnięciami naukowymi, ale jeżeli się popatrzy, na czym te osiągnięcia naukowe mają polegać, to jest wypisz, wymaluj, rozprawa habilitacyjna. Druga rzecz, o której chciałbym wspomnieć, nawiązując jakby do tej pierwszej kwestii, którą tutaj pani redaktor wywołała, czyli współpracy międzynarodowej, na pewno bardzo pozytywnie trzeba ocenić zniesienie wymagań dotyczących nostryfikacji dyplomów, ponieważ to była bolączka, myślę, że wszystkich uczelni, które mają kontakty międzynarodowe i gdzie przyjeżdżają naukowcy z innych państw. Dochodziło do sytuacji paradoksalnych, mianowicie takiej, że przyjeżdżał noblista pracować w uczelni polskiej i on nie mógł być w Polsce zaliczony do minimum kadrowego, bo musiał nostryfikować swój dyplom, swój stopień czy tytuł naukowy. Natomiast to, co niewątpliwie nie zostało zrobione, a co było przedmiotem dyskusji nad nowelizacją, to jest tak zwana wiza studencka. Jeżeli mamy konkurować, to niestety, ale polskie uczelnie muszą się otworzyć na studentów z zagranicy. Największe rynki, jeżeli można tak podejść, a niestety takie podejście do edukacji w tej chwili dominuje, to są rynki azjatyckie. A w przypadku osób, studentów z tego obszaru, praktyka wskazuje, że są bardzo duże problemy wizowe. Ja już pomijam kwestię tego, że niektóre urzędy wręcz, mam nadzieję, że nie celowo, że przez nadgorliwość, ale bardzo utrudniają tym osobom życie. I ja się osobiście spotkałem na przykład z takimi sytuacjami, gdzie taka osoba mówi, ja się przeniosę do innego miasta, bo tam łatwiej jest mi uzyskać kartę stałego pobytu.
To są oczywiście takie różne szczegółowe rozwiązania, które zapewne też składają się na obraz większej całości. Proponuję teraz, byśmy porozmawiali o sprawach finansowych, bo chyba to jest podstawa, tak wiele osób mówi, funkcjonowania różnych sektorów przecież, różnych dziedzin naszego życia, no także szkolnictwa wyższego. Kiedy 4 lutego tego roku Sejm przegłosował zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, podniosły się głosy, że tak, to są zmiany rewolucyjne, w pewnym sensie, ale i w sensie także finansowym zmiany rewolucyjne, bo najwięcej emocji budzą właśnie pieniądze. Nowe zapisy dotyczące finansowania uczelni satysfakcjonują w równym stopniu uczelnie publiczne i niepubliczne. Ja pamiętam, panie rektorze, tu zwracam się do doktora Krzysztofa Kaszuby, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania. Podczas naszej debaty po przegłosowaniu tych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym pan mówił, że nadal nie została sprawa finansowania uczelni we właściwy sposób rozwiązana. Jak pan teraz na to patrzy?
Znaczy, to są dwa, może nawet trzy problemy. Pierwszy to ten, od którego zaczęliśmy, bo Mamy mieć te najlepsze ośrodki, mają otrzymać po 10 milionów złotych razy 4, 40 milionów. Proszę Państwa, to jest nic praktycznie. Polska nauka otrzymuje strasznie mało pieniędzy. Na badania i rozwój to jest ciągle kilka razy mniej niż średnia dla Unii Europejskiej. W związku z tym mówienie o tym, że jakieś znaczące środki wpłyną, mówię wewnątrz, do środka uczelni, do uczonych, to jest nieprawda. I tutaj też ja zawsze tak ze smutkiem patrzę, się zastanawiam, dlaczego kilkanaście miliardów złotych przekazaliśmy jakiejś grupie z Euroko, z Holandii, a nie stać nas na kilka miliardów złotych dla polskich uczelni. Bo owszem, polskie uczelnie się budują, idzie to w mury, ale ten adiunkt zarabia w granicach 3,5 tysiąca brutto. W związku z tym te stawki są niewielkie i tutaj nie ma tego pędu do tej wielkiej nauki, bo trudno za to utrzymać czy myśleć o perspektywach rozwojowych dla rodziny. W związku z tym to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia również, co my chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o polskie uczelnie. Czy to mają być uczelnie, do których przyjeżdżają Chińczycy, Hindusi i ludzie z Bangladeszu, dlatego że no, można postudiować w Europie, ewentualnie jest kadra anglojęzyczna, czy może dlatego, że są tam znakomite badania, wysoki poziom, są patenty, są właśnie nobliści. Wydaje się, że nam chodzi o to drugie, bo to ma rozwijać polską gospodarkę i tego nam strasznie brakuje. Natomiast jeśli chodzi już o konkretne rozwiązania, finanse dla uczelni publicznych czy niepublicznych, myślę, że ten wariant, który jest aktualnie, nie jest do końca taki najgorszy. Są pewne minusy. Plusy są takie i tu, i tam stypendia socjalne, naukowe są na tym samym mniej więcej poziomie. Natomiast jest inna kwestia oczywiście, co zrobić ze studentami dziennymi w uczelniach niepublicznych i to jest wielki temat do dyskusji, to są te braki, ale myślę, że tutaj moi koledzy mają znacznie ciekawsze, ważniejsze przemyślenia, bo mają znacznie więcej tych studentów.
Profesor Jerzy Posłuszny.
Otóż powiedziałem, że ta nowelizacja jest krokiem w dobrym kierunku. I rzeczywiście jest, ale nie jest satysfakcjonującym krokiem i tu przyłączam się do opinii pana rektora, że zdecydowanie przynajmniej w zamierzeniach planuje się przeznaczyć na naukę za mało pieniędzy. Dlatego, że powiedzmy truizm, który od dziesiątków lat powtarzamy, że najpierw trzeba zainwestować w naukę po to, żeby przyszły efekty. Otóż z tego, co słyszymy, to nie mówi się o dość wyraźnym wzroście PKB, bo mówimy o procentowym udziale nauki w PKB. Mówi się o wojsku, mówi się o innych sferach. Natomiast nie słyszałem, żeby nauka, mimo nowej organizacji dotowania nauki, aby nauka miała w jakiś wyraźny sposób zyskać na znaczeniu. I od tego rozpocznijmy. Chcemy jasnej deklaracji, że pieniądze zostaną przeznaczone, większe pieniądze na naukę, lepiej zorganizowane będzie wydawanie tych pieniędzy. My jako uczelnie powinniśmy dbać o to, czy jakie władze uczelni, aby te pieniądze były lepiej pożytkowane i aby te efekty były. I wtedy będziemy mówić o rzeczywistym gonieniu Europy czy świata.
Jak rozumiem, chodzi o tworzenie silnych ośrodków akademickich, w których nauka będzie kwitnąć.
Oczywiście i zgadzam się, że takie kwoty jak 10 milionów to nikogo nie, w ogóle nie zaskoczą. To mówimy o bardzo drobnych kwotach, dlatego że każda złotówka wydana na naukę zwraca się w różnych dziedzinach różnie, ale zwraca się wielokrotnie, kilkunastokrotnie czy kilkudziesięciokrotnie i o tym nie można zapominać, że to jest inwestycja po prostu w rozwój, inwestycja w przyszłość. To jest pierwsza sprawa. I przepraszam, jeszcze drugą tylko poruszę, gdy chodzi o uczelnie niepubliczne, no to jest temat odrębny, mianowicie przyszłość uczelni niepublicznych. Tu się zdecydowanie nie zgadzamy z postanowieniami zarówno nowelizacji, jak i aktów wykonawczych, które pozostawiają niestety na boku uczelnie niepubliczne.
No właśnie, bo taką sprawą, która od wielu lat się pojawia w dyskusjach, jest pewien rozdziew w tym, jak traktowane są uczelnie publiczne i niepubliczne przez państwo. No, przedstawiciele uczelni niepublicznych sygnalizują, że z tym traktowaniem nie jest najlepiej. No i jak się wydaje, w kwestii finansowania również te sprawy mogą nadal dzielić. Profesor Czesław Puchalski.
Tak, jeśli chodzi o finanse na badania naukowe, tutaj zdecydowanie tych środków dzisiaj jest za mało. No są odpowiednie zapisy w ustawie o szkolnictwie wyższym. No brak rozporządzeń już szczegółowych w tym zakresie, żeby z pewnych obszarów korzystać. No tutaj myślę, sektor prywatny bardzo dobrze mógłby się wkomponować, tak jak w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. badania w 70% prawie finansowane są przez sektor prywatny. No, u nas to jest ułamek, niewielki procent tych środków, które się pojawiają na badania. Ale uczelnie generalnie stoją w tej chwili przed problemem braku środków na badania finansowe. Widzimy, co się dzieje. Powstają wyspecjalizowane centra, bardzo dobrze wyposażone centra badawcze. Są specjaliści, którzy mogą wykonywać pewne badania, zlecenia na rzecz gospodarki. No, brak tych rozporządzeń wykonawczych. No, jeśli mamy projekt unijny, obowiązuje nas ten okres 5 lat trwałości tego projektu, czyli działania niekomercyjnego tak zwanego na rzecz gospodarki. I tutaj jest ten, jak gdyby, jeden z przykładów tych elementów, które zatrzymują jak gdyby tego typu badania. No, są w zapisach, ja ciągle mówię, jeśli chodzi o ustawę, są zapisy w ustawie, które no, jak gdyby gwarantują nam, ale czy akurat ten poziom osiągniemy, bo jest tam mowa właśnie, że powstają środki zewnętrzne, które i te środki w większym stopniu wyprowadza się na zewnątrz ministerstwa i tam będziemy się ubiegali o te środki finansowe na badania. Myślę, że to jest ten właściwy kierunek. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie to będą kwoty, no i czy one będą dostępne i w jakim stopniu one będą dostępne.
Profesor Jacek Kluska, w tej sprawie jeszcze.
Tak, no tak podsumowując, na finansowanie uczelni składa się finansowanie sfery dydaktycznej, jak również naukowo-badawczej. I ta druga sfera teraz zajmowała pewien czas w wypowiedziach moich kolegów, z którymi się zupełnie zgadzam. Coraz więcej funduszy będzie rozdzielanych na drodze konkursów, które będą kierowane, jak to się mówi w ustawie, do jednostek najlepszych. Tymczasem jesteśmy w tej chwili jeszcze przed kategoryzacją, która będzie decydować o poziomie finansowania. I kategoryzacja jest w tej chwili właściwie dyskutowana, to znaczy akt wykonawczy jeszcze się nie ukazał. Istnieje projekt, do którego mamy wiele zastrzeżeń. Jeszcze w tej chwili będzie zgłaszał je KRASP, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. I właściwie jesteśmy przed taką jedną niepewną. Co do poziomu finansowania badań naukowych, zupełnie się zgadzam z panem rektorem Kaszubą. Patrząc na Politechnikę Rzeszowską w latach 2006-2011, działalność badawcza obejmowała około 11% całości budżetu uczelni, a więc jeżeli popatrzymy na te 10 milionów i te środki, to są one niewielkie rzeczywiście w porównaniu z tym, co z poziomem finansowania uczelni zachodnich.
Jeszcze doktor Andrzej Kiebała.
Ja się generalnie też zgadzam z przedmówcami, że to wprowadzenie trybu konkursowego jest krokiem w dobrym kierunku. Natomiast to, czego brakuje niewątpliwie, to jest stworzenie zachęt dla przedsiębiorców. Proszę pamiętać, że u nas ze względu na to, jaką mamy historię, nie ma tradycji współpracy gospodarki z uczelniami, czy może ona jest gdzieś w formie szczątkowej. I teraz rolą tych rozwiązań byłoby stworzenie mechanizmów, które by to w jakiś sposób pobudziły. To jest między innymi również, czy efektem tego jest między innymi również to, o czym mówił przed chwilą rektor Kaszuba. Tak mały udział środków na badania i rozwój. Ale w krajach Europy Zachodniej sporo tych środków to są właśnie środki nie budżetowe, tylko środki z gospodarki.
Ale pewnie są już pozytywne przykłady. Wiem przecież nawet na naszym podkarpackim gruncie tej współpracy dobrej uczelni nauki z gospodarką.
Tak, co się zaczyna. Dolina Lotnicza na pewno tu odgrywa dużą rolę. W pewnym sensie również firma Seco się włącza do pewnych przedsięwzięć. Ale ja tutaj jeszcze chciałem o takim jednym paradoksie, którego ja do dzisiaj nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale jest. Otóż, proszę Państwa, ponad 30 lat temu, gdy zaczynałem pracę w Politechnice, tak się złożyło, że przez kilkanaście lat miałem zajęcia na pilotażu i tam byli ci sobie chłopcy, czasem pojedyncze dziewczyny i to corocznie to była grupa 25 osób w czasach starych, socjalizmu, stanu wojennego i tak dalej. I dla mnie czymś kompletnie niezrozumiałym jest fakt, że w ostatnich latach bardzo często pojawiały się informacje w mediach, że tych na pilotażu już jest nie 25 osób, tylko 15 i że ciągle brakuje pieniędzy na to, żeby oni sobie coś tam polatali. To oznacza, że na poziomie Warszawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ma kompletnie pomysłu na to, co robić, by promować te kierunki, te specjalności, które są kluczowe dla rozwoju gospodarki i czym się możemy chlubić, chwalić i uzyskiwać dodatkowe korzyści. I o tym ciągle zapominam. A wielka szkoda, bo ja do dzisiaj pamiętam, jak gdzieś w Houston na lotnisku spotkałem swojego absolwenta, który w mundurze Delty lata sobie po świecie. I o to przecież też chodzi.
Tutaj z naszej strony oczywiście od uczestników debaty ukłon niejako w stronę parlamentarzystów podkarpackich, których też zapytamy o to podczas kolejnych debat, może już za tydzień, w poniedziałek, o to, co mogliby zrobić, co powinni zrobić, także o tym będzie mowa, dla uczelni z Podkarpacia, żeby mogły lepiej funkcjonować w tej nowej sytuacji. Pan profesor Jacek Kluska mówił o tej sferze dydaktycznej, o której jeszcze do tej pory nie powiedzieliśmy, bo dużo miejsca tutaj w Państwa wypowiedziach padło na temat finansowania sfery naukowej. To w takim razie o dydaktyce, a dokładnie o studentach. System stypendialny zmienił się zupełnie, to panowie przyznają. Tu rzeczywiście można mówić o rewolucji. Stypendia dla rektora to jest ta nowość. Stypendia rektora dla najlepszych studentów i to nie są stypendia przyznawane już z automatu, tak jak się to potocznie mówi, za dobre wyniki nauczania czy uczenia się, studiowania, ale stypendia, o które trzeba się ubiegać i to nie wszyscy ci, którzy rzeczywiście dobrze studiują, te stypendia dostaną. Czy to jest dobry pomysł z tymi stypendiami, bo studenci alarmują, że to nie jest dobrze.
Jeśli można.
Profesor Jerzy Posłuszny.
Ta zmiana polega na tym, że jak do tej pory stypendia były przyznawane z urzędu, w tej chwili na wniosek. I być może ktoś przeoczy, aczkolwiek dziwiłbym się, gdyby ktoś przeoczył, wiedząc, że ma prawo do stypendium. Natomiast to nie jest tak do końca. Otóż my wprowadziliśmy, żeby nie mieszać kryteriów w ramach stypendium rektora, myśmy wprowadzili czyste kryterium nauki. Otóż interpretacja nowych przepisów jest taka, że nie musi się wprowadzać dodatkowych kryteriów w postaci osiągnięć sportowych, naukowych i tak dalej. I żeby grać, mówiąc w cudzysłowie, w otwarte karty ze studentami, my postanowiliśmy, że właśnie jest to na wniosek, ale już w tym momencie po wniosku automat, to znaczy według średniej 10% na danym kierunku studiów oni otrzymują wyłącznie za naukę, natomiast za osiągnięcia przyznajemy stypendium z budżetu uczelni.
No właśnie, ale co z tymi, którzy mają podobne wyniki jak te 10%, a już stypendium nie dostaną? Czy to jest kwestia układu alfabetycznego? Ktoś, kto ma nazwisko na wyższą literę?
O właśnie. Tu pewnie koledzy potwierdzą, że jest problem. Na różnych kierunkach są różne średnie. Myśmy się już do tego, parę dni temu żeśmy się do tego przymierzyli, że te 10% kończy się na innej średniej czy na innej punktacji na jednym kierunku, a na innym kierunku inaczej. I tutaj już się zaczyna, że tak powiem, różnicowanie poszczególnych kierunków studiów i prawdę mówiąc dopiero życie pokaże, jak z tego wybrniemy.
No właśnie, ja tu przypominam naszym słuchaczom, że mogą również brać udział telefoniczny w programie. Liczymy na przykład na wypowiedzi studentów. Numer telefonu do Polskiego Radia Rzeszów 17 i 7 dwójek. Państwo słuchają debaty o szkolnictwie wyższym. Pozostajemy jeszcze przy sprawach studenckich. Umowy cywilnoprawne to taki nowy dokument, który pojawił się w tym obszarze współpracy studentów z władzami uczelni. Umowy cywilnoprawne, które powinny zawierać ze studentami uczelnie. Takie umowy już uczelnie niepubliczne zawierają, tak? Natomiast teraz uczelnie publiczne są do tego zobligowane. No i właśnie słyszymy, że nie wszystkie uczelnie chcą te umowy podpisywać. O co chodzi?
Jeśli chodzi o uniwersytet, tutaj również podpisywaliśmy umowy ze studentami niestacjonarnymi. No od 1 października tego roku obowiązuje nas nowa ustawa. Przygotowujemy jak gdyby nowe zapisy. W tej kwestii przygotowujemy wzór takiej umowy. Ja myślę, że może opór wynika stąd, że inna była tradycja troszeczkę w uczelniach. Była pewna autonomia w tym zakresie. No, myślę, że to jest kwestia pewnego czasu ułożenia pewnych relacji. Tutaj nie widziałbym jakiegoś problemu zasadniczego, który by decydował o tym, że uczelnie no, ten mechanizm nie chcą wprowadzić.
To przybliżmy jeszcze może krótko naszym słuchaczom, o co chodzi w tych umowach cywilnoprawnych, bo to są przede wszystkim kwestie finansowe tutaj wchodzą w grę, ale nie tylko.
Tu kwestia w umowach, no wiadomo, że jeśli jest student stacjonarny, to kształcenie jest darmowe. Natomiast o te dodatkowe opłaty, które jak gdyby uczelnia może ustawowo pobierać, i kwestia ustalenia wysokości tej opłaty, to jest powtarzanie roku, to są inne kwestie, które uczelnia zgodnie z prawem publiczna może pobierać od studenta. Te kwestie były zawsze do tej pory regulowane zarządzeniem rektora. No w tej chwili no, musi pojawić się taki akt prawny, umowa podpisana przez jedną stronę, przez uczelnię i przez studenta. No, jest to akt oczywiście takiej rangi, że daje studentowi możliwość w różnych kwestiach odwołania się od pewnych zapisów.
Profesor Jacek Kluska.
Jeżeli chodzi o uczelnie publiczne w Politechnice Rzeszowskiej, bo rozumiem, że zostaliśmy wywołani, wygląda sprawa w ten sposób, że umowy takie z uczestnikami studiów niestacjonarnych mamy wszystkie zawarte. Natomiast rektor zawarł porozumienie z samorządem studenckim i od przyszłego roku akademickiego zostaną podpisane wszystkie umowy ze studentami, uczestnikami studiów niestacjonarnych. A jeżeli chodzi, oczywiście stacjonarnych. Jak wiadomo, od 1 stycznia 2012 roku zakazane jest obciążanie studentów finansowaniem egzaminów poprawkowych, komisyjnych, dyplomowych, wpisów na semestr, rok studiów i tak dalej. Więc ta kwestia została w ten sposób uregulowana, że dotąd myśmy takich opłat nie pobierali, a więc nie ma zmian w tym względzie, nie ma potrzeby.
Jeszcze doktor Krzysztof
Kaszuba. Ja tylko jedno zdanie. Dla mnie ten pomysł, że student dzienny w uczelni publicznej jakieś umowy podpisuje z władzami i władze nie mają co robić, tylko drukować tysiące stron papierów, to jest przykład biurokratycznego absurdu Rzeczypospolitej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Doktor Andrzej Kiewała.
Ponieważ miałem przyjemność uczestniczyć w pracach komisji sejmowej, w związku z tym mogę jakby od kuchni się do tego odnieść. I chcę powiedzieć, że to zostało wprowadzone na żądanie studentów. To był postulat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, żeby tego rodzaju rozwiązania też wprowadzić. Jaki był argument? Argument był taki, że to ma zabezpieczyć studentów przed zmiennością decyzji rektorów. To tyle tytułem wyjaśnienia.
Dobrze.
10-20 zł, to są absurdy. Po prostu CO2 rośnie.
Jeszcze jedna sprawa związana z finansowaniem studiów. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ostatnio raport brzmiący dość złowieszczo w kontekście finansowania, dofinansowywania nauki na studiach dziennych w uczelniach niepublicznych. Otóż NIK skontrolowała wykorzystanie przez uczelnie publiczne...
Publicznych,
przepraszam. Tak, zgadza się. Finansowanie nauki na, dofinansowanie nauki na studiach dziennych w uczelniach publicznych. NIK skontrolowała wykorzystanie przez uczelnie publiczne dotacji przeznaczonych na studia dzienne i niestacjonarne. No i okazało się, że część pieniędzy przeznaczonych na studia dzienne jest wykorzystywana do jako wspierania studiów płatnych, studiów niestacjonarnych. To powoduje, że uczelnie mogą pobierać niższe czesne. No i w konsekwencji, jak rozumiem, chodzi o zachętę do tego, by studiować właśnie na tej uczelni, gdzie czesne za studia niestacjonarne jest niższe. Co Państwo na to, czy te praktyki, jak Państwo rozwiązują te sprawy? Tutaj się zwracam do przedstawicieli Uniwersytetu, profesor Czesław Puchalski.
Jeśli chodzi o Uniwersytet Rzeszowski, to już od roku prowadzimy, ponad roku, rozdzielenie kosztów studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Tutaj jest to wyraźnie rozdzielone, ta granica jest wyraźnie postawiona. Jeśli chodzi o...
Czyli jest przejrzyście.
Jeśli chodzi tak o dotację dydaktyczną, bo ta dotacja dydaktyczna jest skierowana na studia, na studenta stacjonarnego. Tutaj i również z tym związane jest, są etaty dla pracowników. To rozliczanie pracowników z realizacji zajęć dydaktycznych odbywa się w oparciu o studia stacjonarne. I to ten mechanizm praktycznie w uczelni funkcjonuje, wiedząc, że że oczywiście i to zapisy są, jeśli chodzi o ustawę o szkolnictwie wyższym, bardzo wyraźnie sprecyzowane. One wręcz nakazują, żeby te koszty dzielić.
Profesor Jacek Kluska.
Jeszcze? Jeżeli chodzi o Politechnikę Rzeszowską, to po pierwsze mamy rozdzielone sposób kalkulacji kosztów na studiach niestacjonarnych, więc ten problem, można powiedzieć, nie istnieje. Natomiast wypowiedzi uczelni, co do których były zastrzeżenia, wydaje się, że jest zasadne stwierdzenie, że przepisy regulujące zarządzanie funduszami przez uczelnie nie były dotąd precyzyjne, więc tak to wygląda.
Więc coś jest na rzeczy. No zresztą raport NIK-u Najwyższej Izby
Kontroli. Tak, ponieważ nie dotyka to bezpośrednio mojej uczelni, wolałbym się nie wypowiadać do końca, natomiast no nie istnieje ten problem na Politechnice Rzeszowskiej.
Usłyszeliśmy deklarację od przedstawicieli uczelni publicznych z Rzeszowa, no i jesteśmy uspokojeni. Proszę Państwa, od lat słychać ubolewania nad brakiem w Rzeszowie silnej kadry naukowej. Mówi się, że coś źle się dzieje, że nie można stworzyć w Rzeszowie naprawdę silnego, prężnego ośrodka naukowego. Brak autorytetów naukowych. Oczywiście nie umniejszam tutaj dokonań profesorów z Rzeszowa. Co można zrobić jeszcze, żeby stworzyć taki silny ośrodek akademicki w Rzeszowie z oznaczeniu regionalnym silny i ponadregionalnym również? Profesor Czesław Puchalski.
Jeśli chodzi o działania, które podejmujemy na uniwersytecie, oczywiście tworzymy centra badawcze. No mogę tu przykład podać Wydziału Biologiczno-Rolniczego, który dzięki stworzeniu takich ośrodków silnych badawczych znacznie badania poszły do przodu. No w tej chwili realizuje prawie 14 grantów badawczych. Pozyskał w ostatnim okresie czasu. Uzyskał prawa doktoryzowania, prowadzi studia doktoranckie.
Czy można mówić o jakichś spektakularnych osiągnięciach, no takich, które można by było porównać z tym, co dzieje się w innych ośrodkach w kraju?
No i oczywiście ja mówię, jest to pewien etap, który zaczyna jak gdyby funkcjonować bardzo mocno. Budujemy bardzo mocne Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Ściśle współpracujemy z Politechniką, ale nie tylko, z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą w tym zakresie. Powstało konsorcjum. Co to znaczy? No, gromadzi się ta kadra wokół tej bazy. Powstają nowe pomysły, realizowane są badania naukowe wspólnie i w ten sposób te ośrodki są dowartościowywane.
To się odbywa własnymi siłami tutaj lokalnymi, czy też Państwo sprowadzają naukowców spoza regionu?
To się dzieje, to jest inicjowane, ponieważ jeśli pojawia się projekt unijny, który realizujemy w ramach różnych programów, powstaje bardzo doskonałe zaplecze badawcze, wtedy no, różne ośrodki są zainteresowane, podpisują stosowne umowy o współpracy. I to jest ten kierunek, który myślę owocuje właśnie konkretnymi efektami. Może w tej chwili one nie są widoczne, ale myślę, że w najbliższym czasie, za parę lat, one bardzo wyraźnie przyniosą korzyści dla gospodarki regionu.
Profesor Jerzy Posłuszny.
Otóż teza o tym, że Rzeszowski Ośrodek Akademicki jest słabszy czy słaby niż inne ośrodki, ona przestaje być już aktualna. Ta teza pewnie 10-20 lat temu może była aktualna, natomiast wydaje mi się, z naszych kontaktów to wynika, że my jesteśmy coraz bliżej najsilniejszych ośrodków. Oczywiście nie generalizuję, tylko mówię o poszczególnych dziedzinach nauki, ale jesteśmy czasami dumni z tego, z niektórych osiągnięć naszych jednostek. Mówię o całym środowisku podkarpackim. No, na przykład w naszej uczelni w tej chwili dwóch kolegów 30-kilkuletnich wszczęło przewody habilitacyjne. Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale z tego co wiem, to jest to normalne w naszym ośrodku, więc wydaje mi się, że jesteśmy coraz silniejsi.
Sprawa budowania dobrej atmosfery do badań naukowych tutaj zahacza między innymi o kwestię konkurencji między uczelniami, bo takie też przypadki możemy możemy obserwować, chociaż państwo, panowie pewnie za chwilę powiedzą, że to nie chodzi o konkurencję. Tworzenie podobnych kierunków. No, jest prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Są kierunki związane z lotnictwem na Politechnice Rzeszowskiej i Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. To jest dobry kierunek.
Ja może się włączę jeszcze do nawiązania do wcześniejszej wypowiedzi pana rektora. To, że ośrodek tutaj rzeszowski, podkarpacki, ten akademicki, no jednak reprezentuje poziom, określony poziom, znaczący poziom, no niech świadczy chociażby ten przykład, że potrafimy bardzo umiejętnie ściągać te środki unijne, no przecież to nikt nam nie daje za darmo, tylko w drodze konkursowej, gdzie stajemy jako równi partnerzy, gdzie oceniany jest między innymi potencjał ten, który dana uczelnia posiada.
Profesor Jacek Kluska.
Sądzę, że jeżeli chodzi o rozwój kadry naukowej, no nie jest tak źle. Na przykładzie mojej uczelni Politechniki Rzeszowskiej mogę powiedzieć, że największy projekt badawczy z zakresu technologii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym właśnie przypadł nam w udziale, to znaczy Politechnika jest liderem. Dzięki temu, że mamy Centrum Zaawansowanych Technologii. Jest to projekt za 85 milionów. I no, każda uczelnia realizuje swoją strategię rozwoju, prawda? Wydaje się, że nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o Politechnikę, prawa doktoryzowania chcemy zwiększyć z obecnych 6 do 11 i to jest bardzo realne w najbliższych latach.
Natomiast co z tą konkurencją między uczelniami?
Ja może jeśli się włączę, też króciutko, bo mamy wspólne kierunki tutaj, bardzo zbieżne i ja widzę takie możliwość połączenia i łączenia kadry i tego potencjału po to, żeby wychodzić o kolejne uprawnienia, tak zwane uprawnienia środowiskowe. No jest biotechnologia, jest prawo, są również inne kierunki. Każda uczelnia posiada określony swój potencjał. No i teraz z korzyścią dla Podkarpacia byłoby, gdyby takie połączenie i współpraca bardzo ścisła znalazła miejsce.
Doktor Andrzej Kiebała.
Ja tylko i dwie uwagi dotyczące właśnie konkurencji. Ja myślę, że trzeba rozdzielić kwestię konkurowania w badaniach i konkurowania w dydaktyce, bo o ile na tym rynku dydaktycznym rzeczywiście tą konkurencję może trochę widać, o tyle jeżeli chodzi o badania, to ja bym tutaj nie mówił o konkurencji, tylko właśnie raczej o współpracy. Natomiast co do pozycji Rzeszowskiego Ośrodka Akademickiego, to moim zdaniem ona wynika z dwóch kwestii. My jesteśmy wielkościowo stosunkowo małym ośrodkiem. W związku z tym mamy pewne osiągnięcia, ale w poszczególnych dziedzinach. Natomiast nie ma czegoś takiego jak obsadzenie, że tak powiem, wszystkiego. Rzecz druga, trochę stereotyp Podkarpacia. Tak pamiętajmy, że to funkcjonuje świadomość.
Dobrze, dziękuję. Doktor Kaszuba.
Troszkę jako skromny obserwator życia tutaj naukowego na Podkarpaciu. Myślę, że tak, no, potrzeba nam jednak troszkę więcej specjalizacji, bo to jednak specjalizacja jest dużym źródłem sukcesu i czynnikiem sukcesu i tego chyba brakuje. Troszkę żeśmy się chyba pogubili. Natomiast druga bardzo ważna rzecz, jeśli mówimy o rozwoju, to jest naprawdę współpraca uczelni z biznesem. To jest konieczność. Tutaj, jeśli będzie ta współpraca z tym biznesem na jeszcze większym poziomie, to przyjdą młodzi fachowcy, młodzi uczeni, profesura, bo będą mieć możliwość rozwoju. Tutaj znakomitym przykładem jest oczywiście ta sieć Aeronet i tak dalej, Politechniki itd., ale wydaje mi się, że również tutaj jest znacznie większa szansa dla uniwersytetu, który może w większym stopniu wykorzystać te swoje związki z biznesem, bo mamy kilka branż na Podkarpaciu, to jest lotnictwo, informatyka, to jest biznes żywnościowy, to jeszcze kilka można by było znaleźć. Przemysł meblarski, gdzie budownictwo, gdzie można rozwijać badania, a tego jeszcze jest troszkę mało.
Czyli tutaj pan wrócił na koniec niejako do tego, o czym panowie już mówili wcześniej. Tu jest kwestia stworzenia pewnych przepisów i tu znowu ukłon wobec parlamentarzystów także, prawda? Pewnych przepisów, pewnych zasad tej współpracy, żeby w świetle prawa wszystko było tak, jak należy. I na koniec naszej debaty jeszcze jedna sprawa, która budzi kontrowersje. Pierwsze dyplomy magisterskie wydawane w tym roku mogą być pozbawione godła państwowego. Wynika to z nowych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, które znoszą obowiązek umieszczania godła państwowego na dyplomie magisterskim. No to już pojawiają się głosy, o co chodzi, znów o co chodzi. Profesor Jerzy Posłuszny, jak można?
Otóż wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z szerszym zjawiskiem, mianowicie zjawiskiem liberalizacji zarządzania szkolnictwem wyższym w całym państwie. Otóż proszę zauważyć, że państwo przestaje stać na straży interesów studentów, dlatego że po pierwsze rezygnuje z orzełka, to nie jest symboliczny gest, to jest gest formalny, że państwo nie odpowiada za kształcenie, a to oznacza odejście od standaryzacji dyplomów. Proszę zauważyć, że drugą rzeczą, którą ustawa wprowadza, to jest rezygnacja z standardów nauczania, o czym długo by jeszcze mówić, ale w każdym razie wydaje mi się, że wadą tej nowelizacji jest to, że państwo nie chce określić swojej jasnej roli w szkolnictwie wyższym.
Bardzo dziękuję za te opinie i myślę, że do tej sprawy także będziemy wracać w kolejnych naszych spotkaniach. Dziękuję za uwagę. To była debata o szkolnictwie wyższym. Udział w dyskusji wzięli profesor Jerzy Posłuszny, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, dziękuję prorektor bardzo. Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Czesław Puchalski, rektor dziękuję. Wyższej Szkoły Zarządzania dr Krzysztof Kaszuba, dziękuję. Dziękuję. Prorektor Politechniki Rzeszowskiej profesor Jacek Kluska,
dziękuję.
I dr Andrzej Kiebała, który reprezentował Wiktora, rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję. Telefony od słuchaczy odbierała Katarzyna Hadała. Program zrealizowali Jerzy Has i Jan Pielichowski. A za uwagę dziękuję, Iwona Piętak. Do usłyszenia.